Na końcu zostaje rozprawa w sądzie. 30 listopada 2010 00. Czy zdeponowanie kodu źródłowego oprogramowania zawsze daje gwarancję bezpieczeństwa? Stosowany w niektórych wypadkach depozyt oprogramowania źródłowego odgrywa rolę polisy zabezpieczającej licencjobiorcę przed konsekwencjami niemożności wykonywania przez stronę autorską konserwacji i rozwoju oprogramowania. Zastanowić się wypada, czy posiadając tego rodzaju zabezpieczenie ze strony producenta odbiorca może być do końca spokojny o swoje losy, gdy strona autorska nie będzie w stanie świadczyć wsparcia. Być może depozyt stanowi tylko swego rodzaju podniesienie psychicznego komfortu, a nie rzeczywiste zabezpieczenie na wypadek problemów. Depozyt kodu źródłowego różni się zdecydowanie od jakiegokolwiek innego rodzaju depozytu. Jeśli deponujemy testament, tekst umowy lub inny dowolnego rodzaju zapis, to depozytariusz, jakim może być notariusz, bank, firma specjalistyczna jest w stanie ocenić, co jest przedmiotem powierzenia, nie wnikając nawet specjalnie w treść samego dokumentu. Natomiast w kwestii źródeł oprogramowania sprawa jest skomplikowana i w zasadzie trudna do zweryfikowania. Gdy deponowany jest nośnik z oprogramowaniem, nierzadko zaplombowany, strona trzecia nie wie tak naprawdę, co on zawiera. Z punktu widzenia depozytariusza jedyną pewną rzeczą, za którą może on poświadczyć w chwili powierzania kodu źródłowego, jest to, że przekazywany jest nośnik, gdyż to przedmiot podlegający łatwej identyfikacji. Nawet jeśli zapisane są w nim kody źródłowe, to nie ma pewności, że są one kompletne, aktualne i nie zawierają drobnych błędów logicznych. Autor artykułu nieraz był świadkiem, jak nabywcy oprogramowania wręcz chełpili się swoim sprytem, którego w ich mniemaniu dowodem było zawarcie w umowie klauzuli o zdeponowaniu źródeł w banku lub u notariusza. Argument ten znajdował się na koronnym miejscu, jeśli chodzi o gwarancję w razie problemów, jakie mogłyby wyniknąć z likwidacji lub upadłości firmy autorskiej. Nikt jednak nie zadbał o to, aby w czasie pojawiania się kolejnych modyfikacji systemu w ślad za nimi szły depozyty aktualnych źródeł, a zmian tych w okresie wdrożeniowym było wręcz bez liku, przez co bieżące oprogramowanie różniło się znacznie od swojej postaci wyjściowej. Klienci ci ulegli efektom marketingu hasłowego. Nie zdając sobie do końca sprawy z konsekwencji działania mechanizmu, licencjobiorcy nie zdawali sobie także sprawy, że w przypadku konieczności posłużenia się tak zabezpieczonym kodem źródłowym trzeba dysponować silnym zespołem programistycznym, który zająłby się dalszym utrzymaniem i rozwojem tego oprogramowania. Kto by tego nie robił, sprawa jest skomplikowana i czasochłonna, a więc kosztowna. S.163249 jak przy umowie. Instytucja depozytariusza działa, zakładając dobrą wolę stron. Nie ominie nas wrażenie daleko idącej analogii, jaka istnieje pomiędzy procesem zawierania umowy depozytu a podpisywaniem aktu kupna-sprzedaży nieruchomości, gdy notariusz przyjmuje oświadczenie zbywającego, że nieruchomość pozbawiona jest wad prawnych oraz stwierdza, że tożsamość sprzedającego nie budzi wątpliwości. Tożsamość osób ustalana jest na podstawie przedstawionych dokumentów identyfikujących, które z powodzeniem mogą być fałszywe. Depozytariusz nie jest właściwy specjalistą do rozstrzygania o fałszerstwie czy podszywaniu się. Nieruchomość może być w różny sposób obciążona, czego w chwili podpisywania aktu notariusz nie jest w stanie sprawdzić. W razie zaistnienia późniejszych problemów kupujący ma możliwość dochodzenia swoich praw przed sądem. Natomiast notariusz nie poniesie za to żadnej odpowiedzialności, jeśli tylko akt notarialny sporządził zgodnie z kanonami sztuki prawniczej. Jakość i moc umowy sprawdza się najczęściej dopiero z chwilą zaistnienia warunków spornych. Wtedy też na jawy wychodzi oddalenie nie od prawdy zawartych w niej zapisów, z czym borykać się musi, czasami przez długie lata, strona dochodząca swoich praw. W całej tej niedoskonałości nie istnieje metoda egzekucji swoich racji inna niż długotrwała droga prawna. Czasami można spotkać się niestety z brakiem odpowiedzialności i staranności prawniczej podczas sporządzania umów. Gdy autor niniejszego artykułu jako specjalista z zakresu technologii informatycznych brał udział po stronie klienta w przygotowywaniu umowy na zakup i wdrożenie dedykowanego oprogramowania, współdziałający prawnik zadbał o to, aby w umowie znalazły się klauzule, które w informatycznym kontekście pozbawione były logiki. Jego punkt widzenia był taki, że jeśli kiedyś wyniknie problem i jeśli umowa okaże się merytorycznie wadliwa, to w razie potrzeby właściwy sąd to rozstrzygnie. Tak więc wynika z tego, że brak staranności w przygotowaniu umowy z założenia skazuje jedną ze stron na potencjalne problemy, a powinno chodzić o to, aby nie stawiać kogokolwiek w takiej sytuacji. W każdym przypadku lepiej stosować odpowiednie działania prewencyjne, aby nie dopuszczać do konieczności dochodzenia swych racji przed sądami. co może trwać nawet latami. W przypadku oprogramowania taka zwłoka jest nie do przyjęcia. S.163250 motywacje i przesłanki. W tym miejscu warto zastanowić się, czy istnieją jakieś szczególne, oprócz zwykłej uczciwości, pobudki, które miałyby kierować stroną autorską w dochowaniu starań, aby depozyt zawierał rzetelną merytorycznie i kompletną zawartość źródeł oprogramowania. W zasadzie nie ma takich przesłanek i motywacji. Z chwilą upadłości lub zakończenia działalności firmy autorskiej nie będzie komu ponieść odpowiedzialności za merytoryczną zawartość depozytu. Depozytariusz stwierdzi, że depozyt był przechowywany zgodnie z normami, a to, że jego zawartość jest niezgodna z oświadczeniem strony deponującej, jest sprawą dla sądu. Poza wszystkim mogą być problemy ze wskazaniem winnych wobec nieistnienia sprawczego podmiotu gospodarczego. Z drugiej strony, jaki interes miałaby strona autorska, aby deponować wadliwe kody źródłowe? W zasadzie nic za tym nie przemawia, z wyjątkiem obaw o utracenie kontroli nad swoją własnością autorską, która niejednokrotnie stanowi o być albo nie być danego podmiotu. Jeśli jednak depozytariusz gwarantuje właściwą ochronę przedmiotu powierzenia, nie powinny pojawić się żadne wątpliwości o naruszenie tajemnicy. Wykluczyć raczej należy kwestie związane z umyślnym wprowadzaniem przez stronę autorską zamieszania przez udostępnianie kodu wadliwego, co można byłoby jedynie wytłumaczyć swego rodzaju złośliwością czy chęcią zemsty z zagrobu biznesowej upadłości. Obawiać się natomiast należy niestaranności, co powoduje, że w depozyt nie są przekazywane wszystkie aktualne wersje przyrostowe produktu lub nie są one kompletne. Nierzadko zdarza się, że w umowie na dostawę oprogramowania strona kliencka zadowala się gwarancją zdeponowania pierwowzoru systemu, podczas gdy o wszelkich modyfikacjach oraz trybie i czasie ich przekazywania już się nie wspomina. S.163251 weryfikować czy nie, wypadałoby się zastanowić, czy warto prowadzić batalię o weryfikowanie deponowanych kodów źródłowych oraz wypracowywać metody, jakimi można się w tym przypadku posłużyć. Zauważyć należy, że zgodność przechowywanych źródeł ze stanem aktualnym jest zarówno z prawnego, jak i technicznego punktu widzenia trudno weryfikowalna, gdyż nikt nie dysponuje źródłami wzorcowymi, do których można by odnieść zawartość depozytu. Depozytariusz musiałby mieć w swoich strukturach specjalistów, którzy na podstawie dostarczonego kodu źródłowego wraz ze stosowną dokumentacją są w stanie potwierdzić przynajmniej jego ogólną zgodność co do zawartości i składu modułów funkcjonalnych. Niestety, na tym etapie zupełnie odpada możliwość sprawdzenia poprawności zawartych w nich algorytmów. Opcja ta nie będzie wchodziła w grę, gdy strona deponująca zechce zabezpieczyć nośniki przez zaplombowanie, a więc bez możliwości jakiegokolwiek wglądu do ich zawartości. Za granicą istnieją serwisy internetowe firm specjalizowanych w przechowywaniu depozytów źródłowych. Autorzy otrzymują konto dostępowe, za którego pomocą mogą w wersji zaszyfrowanej złożyć cyfrowy depozyt. Jednak pomimo innej technologii i deponowania nie zmienia się podstawowa zasada i nadal nie ma odpowiedzi na pytanie, jak sprawdzić poprawność, kompletność i aktualność tych źródeł. Inną metodą weryfikacji, dokonywaną w sposób pośredni, mogłoby być obserwowanie objawów funkcjonalnych na podstawie wykreowanej z zawartości depozytu wersji produkcyjnej. Jednak osiągnięty tą metodą rezultat nie musi być do końca dowodem jednoznacznym i ostatecznym, gdyż na poprawność działania wersji produkcyjnej wpływ, oprócz samego kodu, mają jeszcze inne parametry, sposób kompilacji, instalacji oraz dane konfiguracyjne. Nie jest więc powiedziane, że skoro wygenerowane z powierzonych źródeł oprogramowanie nie działa tak, jak spodziewa się tego odbiorca, to zdeponowane źródła zawierają błędy. Być może przyczyny tego tkwią zupełnie gdzie indziej. Niemniej jednak wydaje się, że to jedyny pewny sposób weryfikacji zdeponowanych źródeł przy współistnieniu zgody strony autorskiej. Chociaż trudności techniczne, jakie tu się kształtują, praktycznie zniechęcają do podejmowania tego rodzaju działań. Po pierwsze, kody źródłowe to nie tylko spójne moduły zapisane w określonych językach programowania. To także odwołania do szeregu bibliotek pomocniczych oraz liczne procedury zapisane w różnego rodzaju notacjach. Zdawać sobie należy sprawę z trudności przygotowania jednolitej i prostej wersji instalacyjnej wszystkiego, a więc musi istnieć dokumentacja opisująca metodologię przechodzenia do wersji finalnej oraz musi być załączona lista kompletności. Aby przeprowadzić instalację, musi istnieć zaplecze sprzętowe oraz środowisko produkcyjne, na którym byłaby sprawdzana ta wersja. No i wreszcie trzeba dysponować zespołem specjalistów, który zajmie się tym zadaniem, jak również późniejszym testowaniem zgodności produktu. Kto więc poniesie ciężar tego rodzaju weryfikacji? Na pewno nie strona trzecia, która nie jest technicznie na to przygotowana. Jeśli tego rodzaju testy będzie się przeprowadzać po stronie producenta oprogramowania, oczywiście przy współudziale przedstawicieli klienta, zawsze w podtekście może pojawiać się obawa o manipulację. jeśli zaś będzie odbywać się to przy wykorzystaniu zaplecza strony klienckiej. Autorzy zawsze mogą mieć obawy o niekontrolowany wyciek źródeł. Na koniec pozostaje dołożenie ostatniej kropli przepełniającej tę czarę goryczy. Po każdej modyfikacji oprogramowania faza testów zgodności musiałaby być powtarzana. Trudno więc o gorszy pomysł na weryfikację zawartości depozytu. S.163252 Autoryzowane repozytorium. Najbardziej wyważonym sposobem wydaje się utworzenie autoryzowanego repozytorium źródeł, które z jednej strony dostarcza firmie autorskiej wsadu do utworzenia finalnej wersji instalacyjnej, zaś klientom daje zabezpieczenie jako depozyt. Oczywiście w grę wchodzi repozytorium dysponujące odpowiednimi warunkami technicznymi, które dają gwarancję odpowiedniego zabezpieczenia i powodują, że bieżący dostęp do składowania i korzystania ze źródeł ma tylko firma autorska oraz, co najważniejsze, że każdą bieżącą wersję produkcyjną strona autorska ma przygotowywać, bazując tylko na wersjach źródłowych z tego repozytorium. Depozytariusz na podstawie odpowiednich umów dysponowałby natomiast kluczem dostępu, który mógłby być przekazany licencjobiorcom w razie zaistnienia koniecznych do tego warunków. Przedsięwzięcie miałoby szansę powodzenia, gdyby istniały mechanizmy zabezpieczające przed użyciem do wygenerowania wersji produkcyjnej przez stronę autorską źródeł innych niż pochodzące z tego repozytorium. W przeciwnym razie rozwiązanie to jest warte dokładnie tyle, ile składowanie zaplombowanego nośnika w bankowym sejfie.